Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. W tym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego wśród producentów dużych, szerokokadłubowych samolotów znajdziemy tylko amerykańskiego Boeinga oraz europejskiego Airbusa. Dlaczego nie ma na tym rynku konkurencji? Czy zawsze tak było? Czy ten duopol wyeliminował konkurencję? Czy coś się zmieni w tym temacie? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Pierwszym samolotem świata był... nie aż od takiego początku. Pierwszym szerokokadłubowcem świata był samolot, który uratował Boeinga, czyli Boeing 747, popularny jumbo jet. W porównaniu do swoich rywali był przeogromny. Powstawał on podczas silnie rosnącego ruchu lotniczego i zapotrzebowaniu właśnie na zwiększenie ilości miejsc w kabinie. Przeogromny 747 był jeszcze trochę za duży jak na tamte czasy. Jeśli pamiętacie o nim odcinek, to linie lotnicze miały problem na początku z jego obłożeniem. Odpowiedzią na 747 były kolejne szerokokadłubowce i wcale nie była to odpowiedź Airbusa. Pierwszym konkurentem Jumbo Jetta był McDonnell Douglas DC-10. Biznesowo dużo lepsza maszyna od Jumbo Jetta. Trzy silniki, czyli jeden mniej niż 747, oznaczają oczywiście mniejsze spalanie. Samolot miał być mniejszy pojemnością, co pozwalało linii dużo łatwiej osiągnąć próg rentowności lotu, a przy tym pokonywać naraz takie same trasy, czyli coś, co właśnie wyróżnia samoloty szerokokadłubowe od swoich mniejszych braci. Trzecim szerokokadłubowcem świata był samolot, którego start właśnie oglądacie na ekranach i wcale nie jest to Airbus. L-1011 od Lockheed'a, samolot bardzo ciekawy, o którym będzie na pewno osobny odcinek. Jednak biznesowo Lockheed miał jeden problem. Postawili oni na bardzo wysoką technologię, między innymi samolot z tamtych czasów potrafił sam wylądować. Takie nowatorskie gadżety w tamtych czasach skutkowały wysoką ceną. Mówiło się, że za minimalnie więcej można dostać dużo większego jumbo jetta, a za dużo, dużo mniej można dostać podobnego wielkością DC-10. Tym sposobem sprzedano zaledwie 249 sztuk tego modelu, a cywilna część produkcji Lockheed'a szybko zbankrutowała. W 1974 roku, czyli 4 lata po wejściu do służby Jumbo Jetta, pojawił się jego europejski rywal, Airbus A300. Samolot, który zapowiedział erę duopolu na rynku szerokokadłubowych samolotów. Po pierwsze, A300 miał dwa silniki zamiast czterech jak Jumbo Jet, czy trzech jak inni rywale. To oczywiście oznacza dużą oszczędność paliwa, jednak oznacza też dużo mniejszą pojemność i zasięg. I to właśnie zasięg był największym problemem A300, który przez to nie mógł konkurować z przyszłym rywalem od Boeinga, czyli 767. Również za żelazną kurtyną postanowiono zbudować szerokokadłubowy samolot, a był nim IU-86. Jednak samolot nie odniósł dużego sukcesu i nie sprzedano na zachód ani jednej sztuki, a samoloty trafiły głównie do krajów Związku Radzieckiego. Co ciekawe, IU-86 posiadał drugi najszerszy kadłub z rywali, aż do wprowadzenia Boeinga 777. Wkrótce do produkcji weszły kolejne szerokokadłubowe Boeingi oraz Airbusy, między innymi 767, którym kapitan Wrona lądował z uszkodzonym podwoziem w Warszawie, czy Airbus A330. Jeśli chodzi o inne firmy, to drugą próbę podjął jedynie McDonnell Douglas, odświeżając swojego MD-10, tym sposobem powstał MD-11. Samolot powstawał w momencie, gdy McDonnell Douglas był już bliżej upadku niż sukcesu i MD-11 nie odniósł żadnego sukcesu, co było przestrogą dla innych producentów. Szerokokadłubowce należą tylko na najbogatszych graczy, Boeinga oraz Airbusa. McDonnell zapowiedział jeszcze jeden szalony projekt, czyli MD-12. Miał być to pierwszy szerokokadłubowiec posiadający dwa pełne pokłady. Projekt zupełnie nieosiągalny dla kogoś spoza wielkiej dwójki. Oczywiście nic z tego nie wyszło, a odcinek o tym producencie wyświetla wam się właśnie w prawym górnym rogu. Polecam otworzyć go sobie i obejrzeć po tym filmie. No i właśnie, dlaczego tylko Boeing i Airbus potrafią zbudować takie samoloty? Odpowiedź jest całkiem banalna. Pieniądze. Aby zbudować taki szerokokadłubowy samolot, musimy wydać kilka razy więcej pieniędzy, niż jest to w przypadku mniejszego samolotu. Tutaj po prostu wydatki działają wykładniczo. Na większy samolot działają większe siły. Potrzebuje zdecydowanie większych silników, większe wydatki na systemy bezpieczeństwa, większe wydatki na same materiały, ale również większe wydatki na samą produkcję. W końcu gdzieś taki samolot trzeba zbudować, trzeba mieć taką ogromną halę. Większa maszyna oznacza również bardziej skomplikowany, a co za tym idzie droższy w opracowaniu projekt maszyny. Każdy taki wydatek zwiększa ryzyko inwestycyjne dla firmy, która chciałaby wejść na rynek szerokokadłubowych samolotów. W efekcie, jeśli takie ogromne wydatki się nie zwrócą, to firma zostanie z długami i po prostu upadnie. Jeśli jednak jakaś firma pokusiłaby się na zbudowanie takiego samolotu, to poza ogromną konkurencją ze strony Airbusa i Boeinga, którzy technologicznie są bardzo do przodu, musi się również zmierzyć z samym popytem na swoją maszynę. Konkurencyjna względem rywali może być na przykład cena. Samolot mogą po prostu sprzedawać taniej od rywali. No właśnie, tylko aby sprzedawać samolot taniej, muszą go tanio produkować. A aby osiągnąć niską cenę jednostkową, muszą produkować dużo maszyn, tak jak Boeing czy Airbus. Przez to ryzyko jest jeszcze większe i finalnie mogą zostać z ogromnymi długami i samolot, który po prostu nikt nie będzie chciał kupić, ponieważ nadal mogą być technologicznie za daleko z rywalami lub po prostu sama sytuacja na rynku nie pozwoli im sprzedać tych samolotów z zyskiem i zostaną z wieloma maszynami na parkingu. Obecnie Airbus oraz Boeing produkują Dreamlinera oraz A350, czyli najbardziej zaawansowane samoloty na rynku, na które przechodzi coraz więcej linii lotniczych, aby po prostu obniżyć koszty operacyjne. W tym momencie wejście na rynek jako trzeci producent szerokokadłubowców wiąże się z ogromem prac i kosztów, jakie musiałby ponieść potencjalny inwestor. Czy jest jakiś chętny? Niektórzy z Was może pamiętają odcinek o chińskich samolotach, który w ogóle bardzo polecam, ponieważ jest to po prostu mój ulubiony film, który nagrałem. Firma Comac, czyli chińsko-rosyjska spółka, chce zbudować tańszą alternatywę dla zachodnich rywali, budując właśnie samolot bardzo zbliżony wizualnie do Dreamlinera. Polecam Wam właśnie obejrzeć odcinek o chińskich samolotach, aby być w temacie maszyn z tamtych rejonów. Aktualnie budowa CR-929, bo tak będzie się nazywał chińsko-rosyjski Dreamliner, jest opóźniona już o 2 lata, a za przyczynę podaje się trudności we współpracy na linii rosyjsko-chińskich partnerów. I na ten moment mówi się o końcu lat 20. tego wieku. Co przyniesie czas? No zobaczymy. Na pewno Chiny będą chciały wejść poważnie na rynek lotniczy, a aby pełnoprawnie konkurować z Airbusem i Boeingiem, będą właśnie potrzebowali takiego samolotu. A popyt przecież mają ogromny na swoim rynku. Ogólnie uważam, że jeśli komuś miałoby się udać wejść na poważnie na rynek szerokokadłubowców, to właśnie firmie z tamtych rejonów, która mogłaby obniżyć cenę takiej maszyny, co przełoży się na zwiększoną rentowność linii lotniczych. Oczywiście, o ile pasażerowie będą chcieli latać samolotami made in China. A powiedzcie mi, jak sytuacja wygląda według Was? Czy czeka już zawsze nas duopol Boeinga i Airbusa? Czy może jednak jakaś firma osiągnie sukces i będzie dla nich nowym rywalem? A może Boeing upadnie i Airbus będzie jako jedyny producentem szerokokadłubowców? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A w tym odcinku to już tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Cześć!